Radiowa Akademia Nauk. Magdalena Lipka, dobry wieczór. Temat na dziś to zastosowanie najnowszych technologii multimedialnych w pomocy osobom niepełnosprawnym, ale nie tylko. Swojego czasu w naszej audycji oświatowej rozmawialiśmy o telemedycynie. Odwiedziłam wówczas Katedrę Systemów Multimedialnych na Politechnice Gdańskiej. Dziś udamy się tam ponownie, a to dlatego, że właśnie tu powstała znakomita większość pomysłów, o których opowiemy. A wszystko dzięki odkryciu siły zastosowań analizy obrazu na rzecz osób niepełnosprawnych. Mówi profesor Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej.
Myśmy wcześniej głównie działali w obszarze badania zmysłów komunikacji, to znaczy słuch, mowa, wzrok, i tam mieliśmy te nasze aplikacje. Natomiast trafiły do nas takie zapytania związane z potrzebami osób z różnymi niedowładami i opóźnieniami rozwojowymi. Mam tutaj na myśli opóźnienia rozwojowe dzieci w klasach szkolnych. I postanowiliśmy odpowiedzieć na takie właśnie zapytania, na te wyzwania. I zauważyliśmy, że analiza obrazu z kamery, teraz komputery już nawet standardowo bywają wyposażone w kamery, może znacznie pomóc. I w ten sposób narodził się temat tak zwanych interfejsów multimodalnych. Uruchomiliśmy projekt tutaj z jedną z firm gdańskich, firma Young Digital Planet, a także decyzją Ministerstwa Nauki w tej chwili uruchamiamy właśnie umowę, tak zwany projekt kluczowy POIG, czyli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nasz projekt jest jednym z pierwszych, ponieważ myśmy ten wniosek złożyli już 2 lata temu. I jego tematem są właśnie interfejsy multimodalne, czyli taki nowy sposób porozumiewania się człowieka z komputerem, który jest za pomocą gestu, za pomocą ruchu warg, za pomocą kontrolowania wzrokowego komputera. I to otwiera nowe możliwości dla osób, które na przykład mają niedowłady rąk i nie mogą operować tą myszką komputerową czy swobodnie wprowadzać tekstu z klawiatury. Także bardzo istotne jest tutaj zaoferowanie możliwości osobom w ogóle sparaliżowanym. No i uruchomiliśmy już kilka takich prototypowych zastosowań. Były testowane w szkołach. No i w ślad za tym, ponieważ pokazywaliśmy również te rozwiązania na wystawach, zaczęły być te rozwiązania trochę znane, no i są nagradzane, co nas bardzo cieszy.
Jedną z nagród otrzymał Piotr Dalka, doktorant w Katedrze Systemów Multimedialnych. W listopadzie tego roku znalazł się wśród 10 najlepszych młodych polskich naukowców, wyróżnionych w konkursie Elsevier Perspektywy Young Researcher Award. Dlaczego? Za tak zwaną ustomysz.
Ustomysz jest to interfejs komputerowy, który pozwala użytkownikowi komunikować się i sterować pracą komputera za pomocą ruchów i gestów wykonywanych ustami. Innowacyjne w tym interfejsie jest to, że jest on całkowicie bezkontaktowy, to znaczy nie wymaga montowania na twarzy użytkownika, na głowie użytkownika jakichkolwiek urządzeń w rodzaju kasków, w rodzaju jakichś rurek, tego typu sprzętu, czyli jest w ten sposób wygodny dla użytkownika i stwarza duży komfort posługiwania się tym narzędziem. Jak działa ustomysz i z czego się składa tak naprawdę? Ustomysz składa się z 2 części. No, pierwszą rzeczą to jest kamerka internetowa, zwyczajna, jaką można kupić w sklepie, która służy do tego, żeby przechwycić twarz użytkownika komputera, a następnie drugą częścią jest oprogramowanie specjalistyczne, które przetwarza ten obraz z kamerki internetowej. W obrazie tym wykrywa twarz użytkownika, następnie wykrywa usta, określa kształt tych ust i w ten sposób można wykrywać ruchy tych ust, jak również gesty wykonywane ustami, takie gesty jak na przykład otwarcie ust, wysunięcie języka, czy też ułożenie ust w dziubek. Oczywiście stoi za tym dosyć zaawansowany algorytm przetwarzania obrazu. Takie rzeczy jak na przykład wykrywanie twarzy są dosyć dobrze w literaturze opisane i istnieją różne algorytmy, więc to akurat była najprostsza część tej implementacji, tego interfejsu. Natomiast takie kwestie jak na przykład wykrycie już w obrazie twarzy położenia ust, a w szczególności dokładne określenie konturu ust, czyli znalezieniu tej krzywej, która pokrywa się dokładnie z wargami ust, to było już jest innowacyjną pracą, tego po prostu jeszcze właściwie nie ma dobrze działających rozwiązań i tu było dużo pracy właśnie badawczej nad algorytmami, żeby to w miarę dobrze działało z różnymi osobami w różnych warunkach oświetleniowych i też przy użyciu różnego rodzaju sprzętu. Tutaj jest stosowany pewien algorytm, który opisuje kształt ust za pomocą elipsy. To znaczy jest to algorytm, który wielokrotnie w iteracyjny sposób, czyli dopasowując za każdym razem i powtarzając wielokrotnej pętli, próbuje dopasować elipsę do tego, żeby ona się pokryła właśnie z konturem ust z wargami użytkownika. W kolejnym kroku, analizując jak gdyby parametry tej elipsy, czyli jej spłaszczenie, jak ona jest bardzo płaska, jak bardzo jest okrągła, długość jej osi poziomej, pionowej, można właśnie wykrywać te gesty. No i trzecim etapem analizy to jest właśnie jeszcze analiza jak gdyby tego przekroju elipsy, znaczy co się dzieje wewnątrz tej elipsy, po to, żeby móc wykrywać na przykład wysunięcie języka. W tej chwili zaimplementowane są 3 gesty. Otwarcie ust, bez przesady, czyli nie trzeba tych ust nienaturalnie bardzo mocno otwierać. Drugim gestem jest właśnie złożenie ust w dzióbek. I trzecim gestem to jest wysunięcie języka. I przy tym też to nie chodzi nam o karykaturalne wysunięcie tego języka, na przykład aż na brodę, tylko po prostu delikatne wysunięcie koniuszka języka z pomiędzy warg.
Jak ten system działa w praktyce i do czego konkretnie się przydaje?
Na przykład w tym momencie otworzy usta, to w tym momencie tutaj na obrazie, teraz w tym momencie dla mnie też, żebym mógł korygować działanie algorytmu, pojawia się literka O, to znaczy został wykryty gest otwarcia ust. Jak złoży usta w dzióbek na przykład, no to pojawia się literka D. No ale to nam jakby nic nie daje, prawda? Natomiast to, co teraz jest kluczowe, to trzeba jakoś tę informację pozyskaną z analizy obrazu wykorzystać. I teraz ta aplikacja nam pozwala przede wszystkim poruszać kursorem ekranowym za pomocą ruchów ust. Czyli teraz ja w tym momencie przesuwam lekko głowę. Tak jak widać, kursor nam się porusza razem z niewielkimi, delikatnymi ruchami twarzy. A teraz te gesty, o których mówiłem, mogą być przypisane do dowolnych, rozmaitych tzw. akcji. Akcją może być na przykład kliknięcie lewego klawisza myszy, kliknięcie prawego klawisza myszy, przekręcenie na przykład kółka myszy i tak dalej. W tym momencie mam na przykład ustawione, gest otwarcia ust jest ustawiony, że ma działać jak podwójne kliknięcie klawisza myszy. Czyli teraz dla przykładu, jak przesunę kursorem myszy na przykład ikonkę przeglądarki internetowej, otworzę usta, zostanie zrealizowany gest kliknięcia dwukrotnego klawisza myszy i zostanie uruchomiona przeglądarka. Tu można zobaczyć, jakie są dozwolone akcje, czy w tej chwili zaimplementowane akcje. Oczywiście tą listę można dowolnie rozszerzać w miarę potrzeb. Są to właśnie naciskanie różnorakich klawiszy myszy, są to obroty kółkiem myszy, jest to przewijanie zwartości za pomocą kółka myszy, czyli w tym przypadku, na przykład trzymając otwarte usta i ruszając głową w dół, można przewijać zawartość ekranu, prawda, widocznego na przykład w oknie przeglądarki internetowej. I też jeszcze interesująca jest taka rzecz, że gesty niektóre mogą mieć dwie tryby pracy, czy też akcje właśnie mogą mieć dwie tryby pracy. Jest to tryb pracy chwilowy i tryb pracy ciągły. Dla przykładu, jeśli mamy za otwarciem ust stowarzyszony gest kliknięcia lewego przycisku myszy, to w trybie chwilowym, w momencie otwarcia ust, zostanie wygenerowane tylko pojedyncze kliknięcie myszy. I następnie, niezależnie od tego, jak użytkownik długo będzie trzymał swoje usta otwarte, nic już nie będzie działo. Natomiast w geście ciągłym, w przypadku tej przygodowej akcji kliknięcia lewym klawiszem myszy przy otwartych ustach, przy ciągłym trybie pracy, lewy klawisz myszy będzie tak długo trzymany, jak długo będzie użytkownik miał otwarte usta. W ten sposób można na przykład przesuwać, przeciągać jakieś ikonki i tym podobne rzeczy. To jest jakby takie bezpośrednie i najbardziej, można powiedzieć, prymitywne wykorzystanie tej analizy obrazu i wykrywania gestów wykonywanych ustami. Oprócz tej aplikacji właśnie do symulowania tradycyjnej myszki komputerowej, mamy również opracowany interfejs, który służy jako generator komunikatów głosowych.
Tu jednak kontrola komputera odbywa się już za pomocą wzroku, a nie ust, mówi profesor Czerzewski.
Tutaj wykrywa kamera położenie gałek ocznych. Gałki oczne oświetlane są światłem podczerwonym, więc to nie jest światło widzialne, ale ta podczerwień ma taką dobrą własność, że odbija się od gałek ocznych i tworzy tak zwane odbicia, to się fachowo nazywają odbicia Purkiniego. To są takie refleksy, które są dość jasne, widoczne właśnie w źrenicach i właśnie te odbicia można śledzić za pomocą kamery. W związku z tym, jeżeli je się wykryje i śledzi, no to również to pełni taką rolę jak ta ustomysz, to znaczy ruchy gałek ocznych w lewo, w prawo, góra, dół, to jest sterowanie kursorem.
System nie jest wrażliwy na jakieś mrugnięcie oczu przez ułamek sekundy.
Dr Piotr Odyja, adiunkt w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej.
Natomiast głównie skupia się na śledzeniu miejsca, w które osoba z niego korzystająca patrzy. Można powiedzieć, że są dwa główne założenia odnośnie wykorzystania tego systemu. Z jednej strony dla osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie korzystać z tradycyjnej klawiatury, z tradycyjnej myszy, ten system umożliwia im w zasadzie w miarę normalną pracę z komputerem. To jest jedno założenie, które było przy tworzeniu tego systemu. Drugie, taki system ma umożliwiać i może umożliwiać testowanie koncentracji uwagi. Wyobraźmy sobie sytuację, w której dziecko prowadzi zupełnie inne ćwiczenia, bawi się i ma za zadanie także uczyć się, czyli wykonuje jakieś proste testy, proste zadania. No i nie jesteśmy pewni, czy dziecku już się po prostu nie chce, nudzi się, nie jesteśmy tego w stanie w prosty sposób sprawdzić. Natomiast analizując miejsca, w które to dziecko patrzy, czy patrzy w ten obrazek, który powinno patrzeć, czy patrzy gdzieś zupełnie indziej, jesteśmy w stanie z wykorzystaniem tego systemu sprawdzić i ocenić, czy dziecko już się nudzi, czy jeszcze wykonuje zadania z zainteresowaniem, czy może trzeba wyświetlić jakiś obrazek dodatkowy, dodatkową zachętę, żeby to dziecko te badania, czy ten trening prowadziło.
W
System działa w oparciu o wykorzystanie prawie normalnej kamery internetowej, ale z pewnymi dodatkami w postaci dodatkowych diod elektroluminescencyjnych działających w paśmie podczerwieni. Brzmi to bardzo naukowo, natomiast chodzi o diody podobne do tego typu, jakie są wykorzystywane we wszystkich pilotach, tych pilotach do domowych urządzeń, które znamy na co dzień. Zadaniem tych diod jest odpowiednie oświetlenie gałki ocznej, odpowiednie oświetlenie źrenicy i odpowiednio analizując odbicia tych diod, światła tych diod na gałce ocznej, na źrenicy, jesteśmy w stanie zidentyfikować miejsce, w które pacjent patrzy. W tej chwili siedzę przed specjalnym monitorem, na którego rogach są umieszczone właśnie diody elektroluminescencyjne, specjalne diody podczerwone. Takie diody podczerwone są też zamontowane wokół obiektywu kamery. Kamera ma specjalne dodatkowe filtry, natomiast jest to typowa kamera internetowa. Na ekranie widzimy w tej chwili obraz mojej twarzy, obraz nieco dziwny, ponieważ niekolorowy, czarno-biały, a wynika to z tego, że jest to obraz rejestrowany w zakresie podczerwieni. Jeżeli przyjrzymy się moim źrenicom, widzimy takie jasne punkty, 5 jasnych punktów, to są właśnie te odbicia pochodzące od diod. Zminimalizuję w tej chwili ten obraz. Widzimy na ekranie 9 cyfr, obszary oznaczone 9 cyframi i patrząc na nie, przesuwać się będzie czerwony krzyżyk. Mam nadzieję, że mi się to uda. Na przykład mogę spojrzeć na 9. I podświetla się 9, 1, 4. I w ten sposób, obserwując, analizując te miejsca, w które osoba patrzy, jesteśmy w stanie z jednej strony obsłużyć komputer i to zaraz zademonstruję, z drugiej strony zbadać właśnie, tak jak to już mówiłem wcześniej, koncentrację uwagi. W tej chwili włączę dodatkową aplikację. Jest to aplikacja umożliwiająca porozumiewanie się osobie niepełnosprawnej z otoczeniem, czyli są pewnego rodzaju kategorie typu liczby, daty, czasy, kolory, zwroty. Wszystko to jest obsługiwane wzrokiem, czyli naciśnięcie odpowiedniego przycisku polega na tym, aby dłużej spojrzeć na dane pole. W tej chwili mówić i patrzeć jest trochę niewygodne, ponieważ w różnych miejscach jednocześnie musiałbym mieć zwrócone usta. Dobrze, to ja spojrzę w tej chwili na 4, mam nadzieję, że mi się uda. Podświecił się klawisz i został wyemitowany dźwięk. Spróbuję przejść do innej kategorii. Stan zdrowia, kategoria. Wszystkie te kategorie są opisane dużymi ikonami, obrazkami, pomagającymi zorientować się, czego one dotyczą. No i na przykład muszę pójść do lekarza. No tutaj coś znika, ten dźwięk. Docelowo założenie jest takie, że sterujemy w ten sposób skonstruowanym przez nas syntetyzerem dźwięku, czyli możemy tworzyć dowolne hasła, pacjent może dopisywać dowolne zdania, czy osoba opiekująca się pacjentem może dopisywać dowolne zdania, dowolne wyrażenia, tak więc ten system można łatwo rozwijać pod kątem potrzeb konkretnej osoby.
Ta technologia jest bardzo trudna. Tutaj napotykaliśmy na różne bariery. Światło rozproszone przeszkadza w pomieszczeniu. Przeszkadzają okulary na przykład. Więc trzeba było przebić się przez tą barierę szkieł okularowych. No i to się ostatnio udało. Był u nas taki doktorant zagraniczny, bardzo zdolny, który nam pomagał i w tej chwili właściwie każdy może zasiąść przed monitorem komputerowym i przesuwać ten kursor, uruchamiać różne aplikacje za pomocą ruchu gałek ocznych. I to jest szczególnie istotne rozwiązanie dla osób z zanikiem mięśni, sparaliżowanych i tak dalej, bo we wszystkich tego typu dysfunkcjach ruchy gałek ocznych są zachowane najdłużej. Nawet daleko posunięte dysfunkcje jeszcze nie powodują, że nie można poruszać oczyma. W związku z tym myślę, że takie rozwiązanie będzie pomagało wielu ludziom będącym w trudnym położeniu, ale też im mniej takie poważne zastosowania widzimy i testowaliśmy je w szkołach. Powiedzmy sprawność, trenowanie wzroku. Są takie przypadki tak zwanego leniwego oka, czyli fachowo to się nazywa ambliopia. To jest to, że dziecko używa zamiast pary oczu, używa tylko jednego oka tak naprawdę. To drugie oko widzi, ale nie jest aktywnie używane. Ono jest pasywnie tylko używane przez dziecko. No i tutaj mamy takie aplikacje wspólnie z firmą multimedialną, która tutaj działa w Gdańsku i rozwijamy. Dziecko sadza misia na krzesełku, prawda, wszystko za pomocą ruchów oczu i to wymaga pełnej koordynacji, pobudzenia uwagi, używania obojga oczu i tak dalej. Także w treningu właśnie te aplikacje w rozwijaniu zdolności takich różnych psychomotorycznych mają duże zastosowanie.
Wspomniane projekty są niejako punktem wyjścia do dużo większych, które już przygotowujemy. Mówi dr Piotr Odyja.
Zarówno projekt dotyczący ustomyszy, jak i ten prototyp tego, jak my to nazwamy, eye trackera, czyli tego bezdotykowego interfejsu umożliwiającego pracę na komputerze, powstają w ramach projektu Multimodal, który realizujemy z trójmiejską firmą Young Digital Planet. Tych dodatkowych interfejsów będzie jeszcze więcej. Natomiast jakby na podpisanie umowy czeka projekt poważniejszy, już wspierany z Unii Europejskiej, który także będzie dotyczył stworzenia nowego rodzaju interfejsów dla osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych, dla osób z jakimiś problemami typu dysleksja. To wszystko będzie tworzone w ciągu najbliższych 5 lat. W związku z tym te interfejsy, które w tej chwili dzisiaj pokazywaliśmy Pani, trafią do sprzedaży w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Natomiast można się spodziewać, że w ciągu najbliższych 5 lat, czy nawet trochę więcej niż 5 lat, powstaną jeszcze nowe interfejsy, jeszcze bardziej rozbudowane. Nie tylko skierowane do osób niepełnosprawnych, ale także dla osób z codziennymi problemami, ponieważ tymi osobami również się zajmujemy od wielu lat.
Już pod koniec lat 90. opracowano na Politechnice metodę zdalnego badania słuchu, wzroku i mowy, które dziś są ogólnie znane i za darmo dostępne na stronie internetowej www.telezdrowie.pl.
Zaczęło się od systemów do badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy, czyli badanie słuchu, wzroku, mowy przez internet w bardzo prosty sposób. Pomysł stworzenia takich systemów pojawił się mniej więcej w roku 99. Tak się złożyło, że wtedy ja też zacząłem pracę w katedrze i właśnie zacząłem pracę przy tworzeniu tych systemów. Pierwszy system, system Słyszę, pozwalał i pozwala nadal na badanie słuchu przez internet w bardzo prosty sposób, z wykorzystaniem zwykłych słuchawek, chociaż aby uzyskać wyniki porównywalne, konieczne są specjalne słuchawki z kalibratorem. Później powstał system Widzę, system Mówię. Te systemy są do dzisiaj rozwijane, zmieniane, unowocześniane, bo wiadomo, że postęp w dziedzinie multimediów jest niesamowity i ten system, który kilka lat temu był bardzo nowoczesny i ładnie wyglądał, już się zdezaktualizował, w związku z tym systemy są wciąż unowocześniane. Skorzystało z tych systemów bardzo wiele osób, nie tylko przez internet. Te systemy były rozprowadzane w szkołach. Z ich wykorzystaniem zostało przebadanych mniej więcej 500 tysięcy dzieci. Prawdopodobnie dzisiaj jest ta liczba jeszcze większa, ponieważ te dane pochodzą sprzed kilku miesięcy, a badania są cały czas wykonywane. Są to systemy przesiewowe. Co to znaczy? Nie chodzi nam o to, żebyśmy zbadali, ile ktoś ma utraty słuchu na jakiejś częstotliwości, ile to jest decybeli, czy ile dioptrii wynosi jego wada wzroku. Chodzi o to, żeby w prosty sposób sprawdzić, czy ta osoba ma problemy ze słuchem, ma problemy ze wzrokiem, czy nie ma tych problemów, wszystko jest w porządku. Dziecko, które na co dzień zachowuje się normalnie, nie sprawia żadnych problemów, po badaniu w systemie Słyszę okazuje się, że jednak coś z jego słuchem jest nie tak. Zdarzyło się tak nawet tutaj jednej osoby z pracujących na naszym wydziale. Dziecko bodajże 5-letnie nie miało żadnych problemów. Słuchało mamy, wszystkie dźwięki docierały do niego bez żadnych problemów. Po badaniu okazało się, że coś jest jednak nie tak. Nie wszystko słyszy poprawnie. Mama z dzieckiem udała się do laryngologa i okazało się, że faktycznie są jakieś problemy. Jeżeli to wykrycie wady słuchu nastąpi bardzo szybko, to później stosując odpowiednie aparatowanie jesteśmy w stanie dziecku pomóc i nie ma jakichkolwiek problemów później w nauce, w rozwoju i tak dalej.
Na Politechnice Gdańskiej powstał pierwszy na świecie aparat dla osób jąkających się. Jego modyfikacji i znacznej miniaturyzacji dokonał Piotr Odyja, który za rozprawę doktorską dotyczącą właśnie terapii osób jąkających się otrzymał wyróżnienie w konkursie Otwarte Drzwi, zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Należał on również do zespołu, który pracował nad unowocześnieniem tzw. sztucznej krtani.
W zasadzie chodzi o to, że od lat 50., kiedy pojawiła się na rynku pierwsza sztuczna krtań, jej konstrukcja mechaniczna zupełnie się nie zmieniła. Za każdym razem była to jakaś cewka uderzająca w membranę kawałek metalu i w ten sposób wydobywały się te dźwięki. Poważnym problemem w przypadku sztucznych krtani był warkot powodowany przez to urządzenie. Ten warkot utrudniał zrozumienie mowy. No i tutaj pomysł był taki, żeby dodać pewne algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów, usuwania, redukcji szumów, zakłóceń, żeby poprawić jakość mowy. W związku z tym skonstruowaliśmy własną sztuczną krtań, która no, od strony mechanicznej niewiele różniła się od tych typowych sztucznych krtań, natomiast podstawową różnicą było dodanie tej części z procesorem sygnałowym oraz mikrofonu. Mikrofon zbierał dźwięk generowany przez sztuczną krtań, ten warkot nieprzyjemny urządzenia i próbował usunąć te zakłócenia. Usuwał te zakłócenia, dźwięk z usuniętymi zakłóceniami był potem wysyłany na mikrofon. Ta sztuczna krtań miała wbudowany głośniczek, maleńki głośniczek, przez który ten dźwięk już oczyszczony emitowany był w stronę osoby, z którą osoba korzystająca z sztucznej krtani korzystała. Sztuczne krtanie były wykorzystywane, były testowane w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie między innymi. Testy wypadły pozytywnie, pewne jeszcze oczywiście udoskonalenia algorytmów były wykorzystywane. Żeby było ciekawiej, to nawet ta część mechaniczna sztucznych krtani była oceniana przez pacjentów bardzo wysoko, lepiej niż w przypadku tych krtani, które oni wykorzystywali na co dzień, więc to już było dość ciekawe. Krtanie trafiły do produkcji, z tego co się orientuję, są sprzedawane przez jedną z trójmiejskich firm.
Jednym z najnowszych projektów w Katedrze Systemów Multimedialnych jest pomoc osobom dotkniętym m.in. chorobą Parkinsona.
To jest PERFORM, to jest projekt międzynarodowy, jest 18 instytucji, m.in. właśnie Politechnika Gdańska. Dotyczy wspomagania osób cierpiących na zaburzenia neurodegeneratywne. Spośród tych zaburzeń najbardziej znany jest parkinsonizm. To jest dość rozpowszechniona niestety choroba, dysfunkcja i szereg osób cierpi. Właśnie nawiązaliśmy kontakt z lekarzami, osobami i celem tego projektu jest wspomaganie diagnozy tych osób. Otóż parkinsonowcy, tak się o nich mówi, to są te osoby, które cierpią na tego typu zaburzenia, mogą znajdować się w dwóch stanach. To jest taki stan on i stan off. To znaczy występuje to nasilenie tych objawów, drżenia rąk na przykład, ciała, głowy i tak dalej, lub nie występuje. I teraz częstotliwość przechodzenia z jednego tego stanu do drugiego, czyli z normy do patologii, bardzo dużo lekarzowi może powiedzieć, ile razy to się dzieje na dobę, jak długo to trwa, z tym, że lekarz nie jest w stanie monitorować pacjenta w ciągu całej doby. W związku z tym my tworzymy środki teleinformatyczne, które monitorują pacjenta przez cały czas poprzez takie niewielkie czujniki naklejane na ciele pacjenta i te dane są zbierane, opracowywane statystycznie i przekazywane lekarzowi. Taki jest w dużym uproszczeniu sens tego projektu międzynarodowego, w którym nasza rola polega między innymi na tworzeniu rozwiązań teleinformatycznych dla tego zagadnienia.
Założenia systemu są takie, by móc wykorzystywać ekrany dotykowe w celu także monitorowania w pewien sposób osób cierpiących na Parkinsona, sprawdzenia, czy brali tabletki, czy nie zapomnieli na przykład o zjedzeniu obiadu. Tego typu sprawy wszystkie będą analizowane, sprawdzane, monitorowane. Do tego dochodzą dodatkowe czujniki, na przykład specjalna rękawica wyposażona w czujniki nacisku, umożliwiające sprawdzenie, czy wykonywanie ćwiczeń ściskania dłoni, sprawdzenia, czy ten nacisk jest prawidłowy, czy osoba wykonała to ćwiczenie, czy wykonała je prawidłowo.
Wykorzystywanie systemów multimedialnych w pomocy osobom chorym to ostatnio jedno z głównych zajęć zespołu w katedrze, ale przecież nie jedyne. Trwają tam również prace nad systemem monitorowania środowiska, odnową dóbr kultury, czyli odnawianiem starych filmów nowymi, lepszymi metodami, a także inteligentnymi kamerami w monitoringu, które samodzielnie rozpoznają, gdy stanie się coś złego, a nawet prześlą wiadomość na policję.
Takie systemy, no jeszcze może nie są w 100% skuteczne, natomiast są tworzone, istnieją ich prototypy i z czasem na pewno będą się lepiej sprawowały. My tutaj w katedrze prowadzimy dwa takie projekty, jeden krajowy, drugi europejski, które dotyczą w ogólności monitorowania bezpieczeństwa w aglomeracjach miejskich. Przy tym w projekcie krajowym jest również nacisk podany na monitorowanie bezpieczeństwa w szkołach. Są to oba projekty bardzo obszerne, gdyż skupiają się zarówno na wykrywaniu czy monitorowaniu bezpieczeństwa zarówno pod kątem analizy obrazu, jak i pod kątem analizy dźwięku, jak również dodatkowych innych pewnych informacji zewnętrznych, na przykład pochodzących z tak zwanych identyfikatorów, czy też tagów RFID, czyli pewnych małych nadajników radiowych, które osoby mogą ze sobą nosić i dzięki wykrywaniu tych nadajników można na przykład identyfikować poszczególne osoby. Więc jeśli chodzi o analizę obrazu, to w tych systemach obraz pochodzi z kamer monitoringu, bądź to istniejących kamer monitoringów miejskich, bądź to kamer, które dopiero teraz będą montowane przez nas dla celów eksperymentów, bądź później przez docelowych klientów. W tym analizie, w analizie obrazu przede wszystkim wykrywamy wszystkie obiekty ruchowe, czy to są osoby, czy to są samochody. Wykrywamy, śledzimy je następnie. Potem analizując tego, jak te obiekty wykryte ruchome wyglądają oraz jak się zachowują, identyfikujemy je, czyli dzielimy, czy to są właśnie osoby, czy to są pojazdy. No a następnie już dochodzimy do pewnej analizy na wyższym poziomie, czyli staramy się wykrywać pewne zdarzenia, pewne sytuacje, pewną analizę zachowań przeprowadzić. Czyli na przykład jesteśmy w stanie na podstawie analizy obrazu z kamer wykryć takie sytuacje, jak na przykład porzucenie bagażu. Algorytm do tego jest dosyć prosty, gdyż jeśli mamy pewien obiekt, który jest osobą, w pewnym momencie zauważamy, że pojawia się drugi obiekt, który nie jest ani osobą, ani samochodem. Jest pewną małą rzeczą, czy traktujemy jako przedmiot. Ten obiekt pojawia się w obrazie obok tego obiektu, który był osobą. Obiekt osoba odchodzi, mamy pozostawiony dalej ten obiekt nieruchomy. Prosta dedukcja, że ta osoba coś zostawiła na ziemi. Jest już pewna sytuacja podejrzana. Jeśli po jakimś dłuższym okresie czasu z tym obiektem nic się nie dzieje, osoba na przykład po niego nie wraca za chwilę, no to możemy pewien komunikat wysłać do odpowiednich służb. To był właśnie jeden z przykładowych scenariuszy, które zakładamy i które będziemy chcieli, żeby docelowo właśnie działały w systemach, które realizujemy w katedrze. Innym rodzajem analiz, które w ramach tych projektów są prowadzone, to jest analiza dźwięku, czyli analiza pewnych nietypowych, niebezpiecznych dźwięków, czyli wykrywanie takich zdarzeń dźwiękowych jak tłuczenie szyby, strzał z pistoletu, czy też na przykład krzyk. Po pierwsze sam krzyk, czyli że głośny jakiś głos, ale druga rzecz też analiza tego, co się krzyczy, czyli typowe zwroty wołania pomoc, w dodatku też w różnych językach, czyli nie wiem, pomocy, help.
Możliwe jest również rozpoznanie przez tego typu inteligentną kamerę takich incydentów jak bójka czy napad.
To jest kwestia napisania, sprecyzowania pewnych zdarzeń w pewnym języku formalnym, które będą opisywały właśnie, co chcemy wykrywać. Jak już mamy przeprowadzoną analizę na tym poziomie podstawowym, czyli wiemy, jakiego rodzaju obiekty, co robią, gdzie się poruszają w obrębie analizowanej sceny, no to na tej podstawie możemy definiować rozmaite zdarzenia, które mamy wykrywać. Jeśli mamy takie zdarzenie właśnie do wykrywania bójki, to będzie po prostu, że wiele osób porusza się blisko siebie, czyli wiemy, że coś się dzieje. No, i nie jest to dyskoteka, ponieważ tu mówimy przede wszystkim o monitoringu miejskim, czyli jakby zewnętrznym. Z kolei jeszcze pewną działką w tym projekcie jest też analiza bezpośrednio obrazu osób i w ten sposób odczytywania, czy też wykrywania zachowań osób. Znaczy, nie kończymy analizy obrazu osoby na tej podstawie, że wykrywam, że to jest osoba, mamy jej całą sylwetkę i to jest koniec. Mając już tą sylwetkę wyekstrahowaną z obrazu, staramy się określić, co ta osoba robi. Znaczy, czy ona na przykład stoi, czy ona siedzi, czy ona na przykład rękę podnosi, czy też macha do kogoś i tego typu rzeczy. Ten system jest z założenia bardzo otwarty, pozwala definiować wiele rozmaitych sytuacji, wiele rozmaitych zdarzeń, które ma wykrywać i w ten sposób stwarza naprawdę duże możliwości, dużo nowych możliwości monitorowania bezpieczeństwa.
Na dziś to wszystko. Moimi gośćmi byli profesor Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej oraz dr Piotr Odyja, adiunkt w tej katedrze i Piotr Dalka, doktorant. Magdalena Lipka audycję przygotowała, Tomek Cybula zrealizował.